Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie w audycji z polskiej sceny muzycznej, a naszym gościem dzisiaj jest Kasia Kokoryn. Witam, dzień dobry.
Dzień dobry, bardzo mi miło.
Wychowałaś się na Śląsku, co opisujesz w swoich wspomnieniach, na przykład na stronie internetowej, pięknie tak. To wszystko jest opisane, ale wyemigrowałaś trochę w inne rejony Polski, bo do Warszawy. Jak to się stało?
Tak, wyemigrowałam do Warszawy, dlatego że akurat dostałam tam bardzo ciekawe wyzwanie zawodowe i w momencie, w którym ja kończyłam pracę, bo jeszcze poza śpiewaniem ja też pracuję, to pojawiła się ta oferta w Warszawie i tak naprawdę ja się przeprowadziłam do Warszawy w ciągu 3 dni, ponieważ zdaje się, że miałam telefon w środę, a w piątek jechałam już do Warszawy. Sama jechałam swoim niewielkim niebieskim samochodem, spakowana do mieszkania, którego nie widziałam na oczy, a które tak wynajęli mi moi przyjaciele. No i tak się stało i tak tam już zostałam. Pracowałam, poznałam tam też swojego męża, założyłam tam rodzinę, a mąż jest z Warmii, w związku z czym z drugiej części Polski, także teraz ta Warszawa po prostu jest pośrodku. No i jakiś czas później też tam zapuściłam korzenie muzyczne dodatkowo, tak? I już było mi teraz po prostu trudno wyemigrować pewnie w drugą stronę, bo tam jest ten mój muzyczny świat i ta Śląsku też.
Mhm. No to teraz troszkę może poruszymy kwestie historyczne, bo tak jak powiedziałem, pięknie opisujesz to, co działo się na Śląsku, gdy byłaś małą dziewczynką, dziadek, babcia, te wycieczki gdzieś tam na jakąś działkę, tak, ogródki działkowe, tak, tak to się kiedyś nazywało. Ja też kiedyś jeździłem w takie miejsca. Rozumiem, że to są takie wspomnienia, które chałubisz w sobie.
Tak, to są wspomnienia, które ja chałubię i faktycznie to, o czym mówisz, to jest taki fragment opowiadania, które ja gdzieś przy okazji kolejnego utworu, czyli właściwie pierwszego tego zapowiadającego płytę Otul mnie, zaczęłam pisać. One są w formie częściowo wspomnień, częściowo takiej prozy literackiej, tak? Natomiast to jest moja historia, zdecydowanie jest to moja historia, która gdzieś tam będzie finalnie prowadzić do tego, co spowodowało, że ja w ogóle śpiewam i skąd te utwory się biorą. Ja mam bardzo dużo takich wspomnień, które powiedziałabym są takimi klatkami i to, o czym ja akurat napisałam, o czym wspominasz, na przykład jazda na działkę, jest bardzo silnym wspomnieniem, ponieważ mój już świętej pamięci dziadek Jurek, który mnie bardzo często na tą działkę zabierał, był człowiekiem bardzo nietypowym. Bardzo nietypowym. Miał dużo miłości w stosunku do mnie. Był niezwykle pracowity, niezwykle kreatywny. Zresztą on też był ratownikiem górniczym na Śląsku. Chyba pierwszym, który skończył uczelnię w Krakowie, jeśli dobrze pamiętam. Ale dziadek pozwalał mi na wiele takich różnych rzeczy i taką dużą kreatywność. Na przykład na to, że jak miałam kilka lat, wchodziłam sobie po wysokiej drewnianej drabinie na czereśnie i zrywałam te czereśnie. Oczywiście
pozwalał.
Tak, pozwalał. Jedno wiadro zostało zerwane, drugie wiadro od razu trafiało do brzucha. Ale co więcej, on drabinę mi zabrał na przykład. Tak, dla żartu. Ja sobie na tym drzewie siedziałam, oczywiście wszystko kontrolował, tak? Ale miał tego typu żarty. Również z dziadkiem mam takie wspomnienie, że pluliśmy pestkami z tych czereśni przez okno. Więc miał bardzo, bardzo dużo takiej kreatywności, ogromnej pracowitości w sobie, a jednocześnie no, dawał takie pole do tego, żeby robić, żeby się po prostu rozwijać, tak żeby się bawić jako dziecko. No i to są takie bardzo miłe wspomnienia dla mnie. No,
ta wrażliwość, którą ciebie słychać w tekstach, piosenek, w ogóle w muzyce, to się nabywa w dzieciństwie przecież, prawda?
Wydaje mi się, że to jest tak. To jest połączenie zapewne dzieciństwa, no ale też osobowości, tak? No bo tutaj genetyka robi też swoje. Każdy z nas ma inną osobowość. Ja akurat nie wychodzę z założenia, że niektórzy są mniej bądź też bardziej wrażliwi, tylko być może jest to kwestia tego, jak ta wrażliwość się eksponuje na zewnątrz, tak? Bo ja przecież znam wiele osób, które nie są uważane szeroko jako wrażliwe, bo są bardzo introwertyczne. Tymczasem jednak ta wrażliwość u nich jest ogromna, tylko tego po prostu nie widać. Ja mam dosyć duży poziom ekstrawersji, nie jeszcze jakiś przesadny, więc jest ta wrażliwość po prostu u mnie widoczna. No i tak, pewnie kształtuje się w dzieciństwie. Mój tata też jest artystą, bardzo cenionym zresztą. W ubiegłym roku obchodził 50-lecie działalności artystycznej, co dla mnie jest niewyobrażalne, że tak długo można być na scenie. Z tej okazji też otrzymał różne uznania, różne wyróżnienia z takich państwowych też instytucji, tak, artystycznych, od aktorów, między innymi też z SAIX-u, ze SPAW-u, jak dobrze pamiętam. I zgromadził naprawdę szerokie grono artystów, którzy na tym benefisie dla niego zagrali. Więc może ta wrażliwość też po części oczywiście jest stąd odziedziczona.
No to powiedzmy, bo to satyryk i pisarz znany na Śląsku, pan Marian Makula, tak?
Tak, Marian Makula.
Ale ty, jeśli chodzi o tę swoją wrażliwość, bo tak jak powiedziałeś, niektórzy są wrażliwi, ale tego nie pokazują, ale ty uwielbiasz się tym dzielić.
Tak.
To dobrze.
No tak, to jest właśnie... to jest chyba taka cecha, która jest, mi się wydaje, charakterystyczna dla osób, które zajmują się jakąś sztuką artystyczną, nie wiem, muzyką, malarstwem, filmem, bo ta wrażliwość jest potrzebna do tego. Ja przynajmniej wychodzę z takiego założenia. No i bardzo się cieszę, że tak też to może być odebrane, tak? Że ta wrażliwość jest czy słyszalna w tej muzyce, czy w sposobie śpiewania, czy po prostu widoczna w tekście.
Teksty są piękne, teksty opowiadają historię. Zresztą sama piszesz, że opowiem ci historię. I ta historia będzie zawarta, mamy na razie zwiastun całej płyty, ale ona będzie zawarta na całej płycie. Ta płyta będzie opowiadała jakąś historię twoją?
Tak, bardzo bym chciała. Takie jest moje wyobrażenie. Będzie tam kilka utworów, które już się gdzieś pojawiły. Bo ja też zastanawiałam się, prawdę powiedziawszy, czy powinnam wszystkie nowe wyrzucić, ale mam takie poczucie, że nie, że jest kilka takich utworów, które powstały, one powinny na tej płycie być, które właśnie na przykład w sesji live były, bo one wszystkie są pewną częścią po prostu mojego życia, one opowiadają jakąś historię i ja chcę, żeby ta płyta tą historię opowiedziała. Żeby nawet, przyznaję szczerze, że ostatnio po rozmowie z jednym recenzentem, jak skończyłam rozmawiać, namawiał mnie bardzo do tego, żeby płytę w końcu zrobić. Miałam taki pomysł, Boże, chyba ja zrobię płytę, którą zatytułuję Nie jesteśmy w teatrze. Tak trochę na przekór temu, że ja kocham teatr i mam takie mocne korzenie teatralne, jeżeli chodzi o to jako widz przede wszystkim, tak? Bo ten teatr muzyczny szczególnie mnie wychowywał i chyba ta teatralność trochę w tej muzyce jest słyszalna. Więc dla mnie muzyka to jest też obraz. Ja w ogóle jak komponuję, to ja widzę. To nie jest tak, że mi przychodzi piosenka do głowy i ja słyszę melodię i ja po prostu gdzieś tam mam tekst przed oczyma, ja sobie to zapisuję. No, ja mam jakieś obrazy, takie klatki po prostu jak w filmie.
No to jest łatwiej, bo wtedy, znaczy łatwiej w tym sensie, że powstaje piosenka, ale już wiesz, jak na przykład wideoklip do piosenki ma wyglądać, tak?
Tak, może tak być, aczkolwiek nie zawsze są to wideoklipy, bo jest jeden z takich utworów, którego jeszcze nikt nie słyszał, chyba poza Krzysztofem, który mi przyszedł do głowy w środku nocy, bo dosyć często tak się dzieje. Ja mam na szczęście dyktafon bardzo blisko. Zdarza mi się budzić w nocy i zapisywać to, co mi się właśnie śni. I ja pamiętam, miałam taki sen, że byłam, zdaje się, chyba we Włoszech albo w Grecji. W którymś z tych krajów w każdym razie i to był taki stary amfiteatr, już nieczynny. I ja sobie siedziałam pośrodku tego amfiteatru i śpiewałam. I to jest obraz, który mi został w głowie. I obudziłam się wtedy, wzięłam dyktafon. No i zaśpiewałam i w dyktafonie ta melodia została, bo inaczej jakbym się rano obudziła, żeby tego nie było, tak?
Jak powiedziałaś, miałaś styczność z muzyką już bardzo dawno temu, bo chyba jako mała dziewczynka zaczynałaś myśleć o tym, co chcesz w życiu robić. No bo to tak jest, że chcemy śpiewać, chcemy występować na scenie. Pewnie w szkole się to jeszcze zaczyna, a może czasem gdzieś jeszcze tak. W przedszkolu.
Zaczęło się w przedszkolu, nawet szybciej niż w przedszkolu. Mnie jako dziecko, wydaje mi się, że miałam niecałe 5 lat, jak dołączyłam do zespołu dziecięcego Gama, który to był założony przez wówczas artystów Górnego Śląska. I ja nie pamiętam dokładnie, kto wtedy jeszcze był, natomiast wiem, że właśnie zarówno mój tata, jak i też Grzegorz Spyra, bardzo znany na Śląsku kompozytor, już też niestety świętej pamięci, oni wspólnie też byli chyba założycielami. No i tak, ja wtedy miałam pierwszą wizytę w studiu nagraniowym. Ja do dzisiaj to pamiętam. Myślę, że miałam 5 albo 6 lat. Pamiętam, bo to studio pewnie nie było duże, ale wówczas z mojej perspektywy wydawało mi się ogromne. Nagrywałam piosenkę Leniuchować. Jak to fajnie leniuchować tak zwyczajnie. Jak to fajnie cały dzień leniuchować jak ten leń. To jest utwór, który mój tata napisał z myślą o mnie wówczas. I było to niesamowite przeżycie. Myśmy bardzo często występowali na scenie. Mieliśmy przepiękne stroje, przepiękne układy choreograficzne. Jak rozpoczynaliśmy występ, to pamiętam, że chyba właśnie mieliśmy taki początek, że wychodziliśmy po kolei na scenę i każdy z nas śpiewał dźwięk gamy. Tam lecieliśmy po kolei do re, mi, fa, sol, la, si, do. No a utwór Jak to fajnie, leniuchować tak zwyczajnie. Pamiętam z występów szczególnie, bo zaczynał się tak, że ja wchodziłam na scenę z poduszką i się kładłam. Na tej poduszce z mikrofonem w ręku rozpoczynała się muzyka, no i zaczynałam śpiewać, tak? Więc to było przedszkole, to był ten okres, a później jak już dorastałam, to oczywiście w szkole też działałam w różnego rodzaju kółek teatralnych, zaangażowana byłam w różne występy, takie gdzieś na poziomie lokalnym. Również byłam częścią takiego stowarzyszenia, które nazywało się wówczas SMOG i myśmy to chyba nazywali Klubem Lidera Młodzieżowego SMOG w Rudzie Śląskiej i my też tworzyliśmy bardzo ciekawy festiwal, nazywaliśmy go Festiwalem Bez Igły. doczekał się kilku edycji, a może kilkunastu, tego już nie pamiętam, ale gdzieś pewnie w internecie da się to znaleźć. Ideą było to, że promujemy muzykę właściwie głównie rockową, ale jednocześnie działamy przeciw uzależnieniom. Tak, głównie to był alkohol i narkotyki, bo też taka była idea całego tego klubu młodzieżowego. No i pamiętam, że ostatnia chyba edycja była właśnie na terenie Rudy Śląskiej targowiska, gdzie odbywały się wszystkie miejskie imprezy. Było tam chyba kilka tysięcy ludzi i naprawdę no, taka bardzo duża impreza organizowana przez nastolatków po prostu, tak? Którzy biegali, no biegaliśmy po sponsorach, po prezydentach, żeby uzyskać wsparcie. Niesamowity czas. No
wtedy,
i też...
wtedy wydaje się, że można wszystko zrobić, prawda?
Tak, to jest taki okres, że się faktycznie wydaje, że można wszystko, ale to jest też taki okres, gdzie nie ma takich życiowych zobowiązań jeszcze dużo, prawda? Jest ogromna pasja, ogromna wyobraźnia, a z drugiej strony ja się bardzo cieszę, że ja trochę innych czasach dorastałam, bo wtedy mam wrażenie, my się utożsamialiśmy z muzyką bardzo mocno. I nawet ostatnio taką dyskusję miałam, jak ten świat się muzyczny zmienił, że jak ja byłam nastolatką, to dla nas muzyka była czymś więcej niż po prostu rozrywką, czymś do słuchania. Dla nas muzyka była elementem tożsamości. Jako dziecko, jak byłam dzieckiem, to mieliśmy takie grupy. Grupa kochająca Kelly Family, Backstreet Boys, Spice Girls, to troszeczkę później było, Aerosmith i Metallica. To tak mniej więcej się rozkładało.
No jeszcze Depeche Mode był.
Tak, to ja nie słuchałam, jest mało znajomych, ale tak właśnie ja akurat nie nosiłam glanów, ja nosiłam martensy, więc dzieliliśmy się też trochę na tych, którzy noszą glany, nie noszą glanów, tak? I to była tożsamość jakaś, z tego wynikała tożsamość, z czym się identyfikujemy. Dzisiaj już tego nie odczuwam, pewnie to też istnieje, ale być może tego jest mniej, być może to jest też związane oczywiście z tym, że w okresie nastoletnim jednak to jest bardzo intensywny okres dojrzewania hormonów, właśnie rozwoju tych pasji. No, no i wtedy też dołączyłam do pomsty jako nastolatka, więc stanęłam na prawdziwej scenie.
I wtedy się zaczął ten teatr, zdarzenie ze sceną teatralną też?
Wtedy zaczęło się takie zdarzenie jako osoby, która na tej scenie teatralnej jest profesjonalnej, bo samo zdarzenie z teatrem jako widz już miałam dużo wcześniej. Ja uwielbiałam chodzić do teatru, uwielbiałam musicale. To zawdzięczam po części oczywiście rodzinie, czyli tacie, bo z racji tego, jak oni pracowali nawet nad musicalem Pomsta, to był 98 rok. Ja to doskonale pamiętam, co się wtedy działo. Pamiętam wyjazd właśnie do Kasi Gertner, taty, gdzie cała ta historia, legenda była, jak tworzyli muzykę i kozy wokoło biegały. No ale faktycznie tak było. Trochę inne czasy. I ja wówczas byłam świadkiem tworzenia tego spektaklu, jak wielu innych. Już miałam bardzo bliską styczność z Teatrem Rozrywki w Chorzowie. Poznawałam aktorów, poznawałam tancerzy z tego teatru, realizatorów. No a później, jak miałam kilkanaście lat, naprawdę już nie pamiętam ile, zaczęłam występować w roli Klary. Też przechodziłam casting. Osobiście przed oczyma bym powiedziała już też niestety świętej pamięci wspaniałego, wybitnego aktora Jacentego Jędrusika, który na przykład w moim ukochanym musicalu Jesus Christ Superstar grał rolę Heroda. No niezapomniana i ja żałuję, że tego nie nakręcono, bo to był fantastyczny występ po prostu. No i tak, i premiera z moim udziałem była w Teatrze Ziemi Rybnickiej. Ogromny teatr, ponad 1000 osób na sali.
Była trema wtedy?
O, ja miałam ogromną tremę. Ja miałam ogromną tremę, bo ja tam oczywiście nie tylko miałam jakby po pierwsze zderzenie aktorskie, tak? Po drugie grałam z profesjonalistami, ale takimi, którzy są naprawdę wybitnymi aktorami. To są osoby, które są znane na Śląsku. Już nie tylko na Śląsku niektórzy. I fantastycznymi muzykami też, piosenkarzami. Ja też musiałam tam oczywiście śpiewać. I pamiętam, że miałam tremę, bo w finałowej piosence Nasza Miłość cały czas miałam taką trudność, bo śpiewałam tam w harmonii. I stres powodował, że obawiałam się, że ja po prostu tego swojego głosu nie złapię od razu, tak? Natomiast tutaj pomagała mi wtedy Marta Tadla, też cudowna aktorka, która grała pod stolinę. I Marta powiedziała mi: ty się nie przejmuj, ja będę za kulisami i ja delikatnie zacznę z tobą śpiewać początek, żebyś miała pewność. To jest niesamowite. To jest tak ogromne wsparcie, że no, tego się po prostu nie zapomina. Ale odnośnie tremy, to mogę ci powiedzieć, że tak, ja byłam bardzo zestresowana. Pilnowałam wszystkiego, stałam za kulisami. Dokładnie miałam też cały czas oczywiście scenariusz, co się dzieje. Obserwowałam, co się dzieje na scenie. A obok mnie siedział już teraz dyrektor Teatru Śląskiego w Katowicach, Robert Talarczyk, i czytał sobie gazetę. bo dla niego to już był tak chleb powszedni, zupełnie, ja miałam takie zderzenie tej osoby, która debiutuje, staje na tej scenie po raz pierwszy wielkiej, z osobą, która na tej scenie jest już po prostu wiele lat, jest wspaniałym aktorem, profesjonalistą i nie ma takiego stresu, tak? Jakby ma ten stres bardzo pozytywny, czyli taką adrenalinę, ekscytację związaną z tym wejściem na scenę, ale nie taką paraliżującą. No i to jest wspomnienie, które mam do dzisiaj. No ale przyznaję, że po paru latach, jak graliśmy Pomstę, to ja też siedziałam i czytałam już gazetę. Zdarzało się.
Twój debiut taki to rok 2024. Ja myślę tutaj o debiucie takim własnym, tak, autorskim, prawda?
Tak.
Poznałaś też wtedy, jak wyczytałem, Felicjana Andrzejczaka.
W tamtym roku, tak.
No właśnie. Jak na ciebie to zadziałało? No bo to postać bardzo znana w polskiej muzyce przecież.
Ja byłam zaszczycona. Poznałam przy okazji festiwalu piosenek z tekstami Marka Dutkiewicza, gdzie też się zakwalifikowałam do finału, co też było dla mnie ogromnym zaszczytem, że mogłam tam zaśpiewać. I tak się zadziało, że podczas tego koncertu finałowego tą gwiazdą, i myślę, że to słowo gwiazda używam teraz nawet celowo, bo to naprawdę była gwiazda. Pan Felicjan, myślę, nawet o sobie tak chyba by nigdy nie powiedział. To jest artysta, no był niestety artysta tak olbrzymiego formatu, że nie potrzebował niczego, żeby poruszyć publiczność, czego byłam też wtedy świadkiem. Więc dla mnie taka prawdziwa gwiazda. No i miałam też ten ogromny zaszczyt zaśpiewać w chórkach wtedy, tak? Bo my mieliśmy, był taki pomysł ze strony organizatora, żeby mu towarzyszyć. Pan Felicjan nas poznał i usłyszał, jak śpiewamy, i powiedział, że jak najbardziej. No, wrażenie niesamowite. Niesamowite też dlatego, że mogłam na żywo z zespołem usłyszeć takie znane po prostu przeboje. Nawet Jolka Jolka pamiętasz, tak? W jego wykonaniu, gdzie tam się naprawdę na tej scenie nie musiało dziać nic. Pan Felicjan po prostu stanął i śpiewał. I to było dla mnie wspaniałe przeżycie. I oglądając też ludzi, jak na to reagują, to też miałam taki sentyment w sobie. No naprawdę, jak jest muzyka, jak ona wypływa prosto z serca, to nie trzeba niczego więcej. Co więcej, ja mam takie poczucie, że kiedyś byli oczywiście artyści, którzy niekoniecznie sobie komponowali i pisali, prawda? To były czasy, kiedy te teksty powstawały przez profesjonalnych tekściarzy, czy Marka Dutkiewicza, czy właśnie na przykład Jacka Cygana, ale ci artyści, ci muzycy coś takiego robili, że oni nadawali życie tym utworom. I oni nie musieli ich pisać, oni nadawali im życie. I dla mnie to jest fenomenalne. Ja właśnie jestem z tego pokolenia, które podziwia tamte pokolenie, więc spotkanie wyjątkowe, no takie, no zaszczyt, nobilitacja i też ogrom wzruszenia po prostu.
Padło tu nazwisko Marka Dutkiewicza również, no, znakomitego tekściarza, tak, poety. Czy nie myślałeś o tym, żeby wykorzystać jakiś tekst jego i zaśpiewać? Tak, na nowej płycie na przykład.
Ja myślałam o czym innym, ale nie chcę tego tutaj jeszcze zdradzać. Nie myślałam, bo nie śpiewam coverów, tak? I jakoś teraz się troszeczkę przełamuję do tego, żeby jakiś cover zaśpiewać. Czy na płycie, to nie wiem, bo właśnie nie śpiewam coverów.
Na koncertach też nie.
Też nie. I w związku z tym nie pojawiła mi się myśl, żeby wykorzystać tekst, który już gdzieś zaistniał z muzyką. Być może, gdyby był tekst, który nie istnieje jeszcze z muzyką, to bardzo chętnie. No, na Przeglądzie śpiewałam jego teksty, tak? Śpiewałam jego teksty. No i też powiem tutaj taką anegdotę, bo to jest coś, co się po prostu no, w życiu zdarza. Ja mam taką umiejętność szczęśliwie improwizacji, również tekstowej, na scenie. I przyznaję, że ten finał tego koncertu, gdzie pan Marek Dutkiewicz zresztą był w jury od początku, on też wybierał finalistki, tak, do tego koncertu, wybierał nam piosenki nawet, żebyśmy je śpiewały. Mi się trafiła akurat Szklana pogoda. No i stresowałam się, że może mogę tekst pomylić, bo naprawdę no, tak się może też zdarzyć po prostu. I mi się to zdarzyło w Szklanej pogodzie przed Markiem Dutkiewiczem. Jeden wyraz pomyliłam w tekście, w refrenie. Już teraz nie pamiętam, co pomyliłam, ale go oczywiście zamieniłam na coś innego. I pomyślałam sobie, że jeżeli przeżyłam już to, że będąc na scenie przed Markiem Dutkiewiczem, pomyliłam jeden wyraz w jego tekście, co no było mi z tego powodu przykro, bo to nie jest jakiś powód do dumy, tak? Bo z szacunku do tekstu chciałabym tego oczywiście nie robić, ale się to zdarzyło po prostu. I cóż miałam zrobić? Śpiewałam dalej, tak? Pomyślałam sobie, że jak już przez to przeszłam, to chyba jakby kolejny poziom stresu za mną. No zobaczymy, jak będzie, ale niesamowicie cenię, niesamowicie szanuję utwory, teksty pana Marka Dutkiewicza, bo one po prostu są wciąż żywe. Tak. Podobnie jak Agnieszki Osieckiej też, więc.
Powiedzmy teraz o kolejnych utworach, które pojawią się na twojej płycie. No bo tak, jak wspomnieliśmy na samym początku, one będą opowiadały jakąś historię. Czy to będzie jakiś ciąg, czy każdy utwór będzie osobną zupełnie historią? Jak to zaplanowałaś?
Myślę, że będzie ciąg. To są teoretycznie osobne historie, bo one opowiadają o różnych wydarzeniach, o różnych emocjach, ale one się ze sobą po prostu łączą. No na pewno z takich utworów, które być może ktoś, kto już słuchał niektórych, szczególnie na YouTubie czy na Spotify'u, będzie Jutro znowu jest dzień. I to jest utwór, który no, będzie to w zupełnie nowej aranżacji, którym prawdopodobnie w ogóle ukaże się jako singiel we wrześniu. My zaczynamy za niedługo nad nim pracę. Będzie wymagał dużo pracy z naszej strony, ponieważ moje wyobrażenie na temat tego, jaki to ma być singiel, jest naprawdę bardzo rozbudowane. I już tak sobie myślę, że chyba z 7 minut będzie trwać, tak naprawdę. Będzie to ciąg, to będzie ze sobą na pewno połączone jedną fabułą, ale to nie jest tak, że każda historia będzie ta sama, tak? One opowiadają o czym innym, ale to, co je łączy, to myślę, że właśnie wrażliwość i, no i moja osoba przede wszystkim.
A czy jesteś przygotowana mentalnie też na to, że w pewnym momencie będziesz bardzo popularną osobą, o ile już nie jesteś, ale w tym sensie, no bo tak obserwujemy rynek muzyczny, niektórzy tak nie bardzo sobie radzą z tą popularnością, artystki, artyści. Czy ty myślałaś o tym kiedyś, że no, przyjdzie taki moment, że trzeba będzie mieć, nie wiem, menadżerkę, menadżera i tak dalej i zostawić trochę to życie prywatne, zastanowić się, jak tam z tą rodziną sobie poradzić w tym momencie, no bo będą koncerty, będą zaproszenia jakieś. I myślałaś o tym?
Tak, to bardzo optymistycznie brzmi. W ogóle bardzo ci dziękuję, że myślisz, że może w tą stronę to pójść.
No, tak, myślę, że pójdzie.
Ten rynek jest dzisiaj, jest bardzo, bardzo trudny jest ten rynek muzyczny, ale ja też wierzę w to, że dobra muzyka, autentyczność, konsekwencja, to ciężka praca, bo to jest też ciężka praca, tak, i determinacja jednak do tego prowadzą. Chociaż ja od razu powiem, że tak, no, mi nie o popularność chodzi, ale ja rozumiem, w jakim kontekście pytasz, bo żeby mieć publikę, to jednak ta popularność w jakimś sensie, ona musi się pojawić, tak? Żeby ta publiczność była, która się też pojawi na tych koncertach. Tak, ja o tym myślałam i to jest nawet, to jest powód, dla którego ja nie zaczęłam wychodzić ze swoją twórczością wcześniej. Mając 19-20 lat, ja już komponowałam, ja już przecież rozwijałam umiejętności wokalne, zresztą właśnie potokiem wtedy instruktorów w Teatrze Rozrywki w Chorzowie, ale jednak z tym na świat nie wyszłam, bo się tego bałam, bo się bałam przede wszystkim krytyki. Nie takiej krytyki konstruktywnej, ale
hejtu.
Takiego hejtu, tak. Mhm. Chociaż to były trochę inne czasy. Nie było wówczas jeszcze takiego rozwoju social mediów, nie było takiego rozwoju generalnie właśnie takiej anonimowości, jak jest teraz. Ale ja wówczas wiedziałam, że ja totalnie nie jestem na coś takiego przygotowana. No też ja nie ukrywam, że to był okres, kiedy ja na przykład depresję też miałam, tak już taką kliniczną i sobie ją leczyłam, musiałam sobie z nią poradzić, więc absolutnie nie był to moment, w którym ja bym sobie z tym poradziła. Ale teraz jest tak, że ja mając pełną świadomość tego, jak ten rynek wygląda, jaki on jest trudny, no a też myślę, że wiesz, to ja już też nadużywam takiego sformułowania, że trzeba uderzyć tą głową o asfalt kilka razy.
Żeby się przekonać, że może być lepiej, tak?
Żeby się przekonać, że może być lepiej, że może być lepiej, żeby się przekonać, czy ma się tą determinację w sobie. Bo to jest trochę walka z wiatrakami i wiele osób odpuszcza, bo odpuszcza, tak? I ja już teraz w tym momencie się przekonałam, że mój poziom takiej akceptacji samej siebie, swojej twórczości jest na tyle wysoki, plus taki poziom otwartości na informację zwrotną dotyczącą tego, co można jeszcze zrobić lepiej, co można zrobić inaczej, jest już na tyle wysoki, że jestem generalnie na to gotowa, tak? To jest taki aspekt, bym powiedziała, psychologiczny, aspekt organizacyjny. No teraz sobie z tym jeszcze słabo radzę, przyznaję, bo mam i pracę, mam i chór, mam własne nagrania, mam jeszcze szkołę muzyczną, więc tego jest bardzo dużo, ale powoli to po prostu organizuję. Moja córka jest coraz starsza, jest włączana już w te aktywności.
A widzi, co mama robi, to pewnie będzie robić niedługo to samo.
Jest bardzo możliwe, bo ona już śpiewa, ona wszystkie moje utwory zna, zaczęła grać na pianinie. Kiedyś, jak miała 8 miesięcy, to siedziała i tak po prostu waliła w klawisze. Teraz już zaczyna improwizować melodie jakieś. Ona nawet nie wie, że improwizuje, ale ona siada po prostu i mówi, mamusiu, zagram ci kołysankę. I wystukuje i te dźwięki do siebie pasują, co jest niesamowite, bo ona po prostu to słyszy. No i jak miałam ostatnie egzaminy, to też mówi, mamusiu, masz egzamin? Ja mówię, tak. To znaczy, że ktoś będzie sprawdzał, czy nauczyłaś się grać tego, co miałaś się nauczyć, tak? Ja mówię, tak. No i to jest niesamowite. Więc ona, widzę, że się uczy też, a co jest takie fajne, uczy się chyba tego, że na wszystko trzeba pracować, tak? Trzeba się po prostu uczyć tego, że nic nie przychodzi od tak, tylko to trzeba powtarzać, uczyć się powtarzać, popełniać błędy, wstawać, iść dalej, próbować.
No ale wiesz, nie byłoby tego wszystkiego bez jakiegoś wielkiego wsparcia rodziny przecież, nie?
Tak. No oczywiście, że nie, bo tutaj...
Nie najbliżsi stoją za tobą cały czas.
Tak. Ja poza tym, że oczywiście jak gdzieś wyjeżdżam, bo wyjeżdżam, no to jest mąż, to poza tym no, mam wspaniałych rodziców i teściów, tak? Bo tutaj pomimo tego, że jedni są 300 kilometrów wzwyż od Warszawy, czyli Olsztyn, a drudzy na południu, to ja mogę na nich liczyć po prostu. I ja mówię tak, ja mam, słuchajcie, taką teściową, która potrafi do mnie zadzwonić i powiedzieć, Kasiu, wiesz co, mam urlop w przyszłym tygodniu i pomyślałam sobie, że może byś przywiozła do nas róże. Bo tak wiesz, no jest ciepło, co ona będzie do tego przedszkola chodzić, ja sobie z nią pojeżdżę, pojedziemy do lasu na wycieczki, no tu jest ładnie, wy sobie trochę odpoczniecie.
Ale widzisz, to tak trochę to jest... ta historia wraca, bo tak. ty z dziadkiem, z babcią, a teraz tak. Widzisz, prawda?
Więc ogromne wsparcie rodziny, no i też takich bliskich przyjaciół, tak? Mhm. I muzyków, którzy ze mną grają.
Teraz jeszcze może o tych muzykach, bo przecież widzieliśmy koncert ten live, który można zobaczyć w internecie. Mhm. Oni tak na stałe z tobą? Cały czas?
Nie powiedziałabym, że na stałe, bo to są tacy muzycy, że oni grają z czołowymi różnymi artystami w Polsce, więc mają pozajmowane te grafiki. Z nagraniami jest prościej, ale tak, jeżeli chodzi o Łukasza Belcyra, to no, będziemy za niedługo też w telewizji razem jednej, no i też Łukasz ze mną idzie, więc jeżeli tylko jest możliwość i te terminy się zgadzają, to jak najbardziej. No, natomiast tak, myślę, że chyba największy taki stały kontakt, jeżeli chodzi szczególnie też o płytę, to z Jasiem Gałachem mamy. Zresztą Janek to była ta pierwsza osoba, która zagrała ze mną przy Ja kocham Śląsk mój i od tego się tak zaczęło, bym powiedziała. To, że ja trafiłam w to środowisko tych muzyków, którzy są, no, dla mnie są wybitni, tak? To są wirtuozi po prostu w swojej dziedzinie, posłuchali mojej twórczości i powiedzieli, tak, będziemy chętnie z tobą grać. Więc zobaczymy. Ja teraz oczywiście też są inni muzycy, z którymi robię próby. No i mam nadzieję, że za niedługo już będziemy koncertować. Zacznijmy od Śląska, bo już na Śląsku też ustalamy terminy.
Pewnie gdzieś tam Warszawa.
I Podkarpacie na pewno, tak. Oczywiście, że tak. Mam nadzieję, że w okresie jakimś wakacyjnym, żeby jeszcze oczywiście w Bieszczady wyskoczyć.
No właśnie, te Bieszczady też widzę, że w twoich myślach gdzieś tam krążą, bo jak rozmawialiśmy, umawialiśmy się na rozmowę, to powiedziałaś, a to przyjedziemy sobie w Bieszczady, zobaczymy, bo dawno nie byliśmy.
Tak, ja bardzo dawno nie byłam w Bieszczadach, a jeszcze nigdy nie byłam w Bieszczadach tak, żeby wszystkie szlaki sobie przejść. Tutaj, jeżeli chodzi o góry, to jest moja miłość. W Polsce to Tatry. Natomiast za granicą, no my z mężem regularnie, zanim się pojawiła róża, jeździliśmy regularnie, teraz trochę mniej regularnie, ale nasza pierwsza wyprawa to była dwutygodniowa wyprawa z ogromnym plecakiem w pasmo w Bułgarii Riła i Pirin. Coś wspaniałego, to jest tak, takie wspomnienie dla mnie do dzisiaj, że ja po prostu wtedy te góry pokochałam. Nie takie, że idziemy, schodzimy do schroniska i wracamy, tylko że idziemy po tych górach, gdzie praktycznie ludzi nie ma. Schroniska są tak, z namiotem. Schroniska są co kilka dni. Całe jedzenie trzeba mieć ze sobą. Wszystko ze sobą. I po prostu idziemy, tak? Codziennie rano wstajemy i idziemy. I Riła i Pirin. Byliśmy na Majorce, gdzie chyba jest, no, GR20 jest na Korsyce, taki szlak. Ja bardzo polecam, jak ktoś chodzi, tylko tam nie polecam z ciężkim plecakiem, bo tam są bardzo duże podejścia, ponad 1000 metrów dziennie na szlaku. No i jest po prostu ciężko wtedy, a poza tym jest bardzo gorąco, dlatego trzeba już wstawać o 5 rano, żeby iść na szlak, tak? I mniej więcej o 14-15 kończyć trekking już w kolejnym miejscu, bo się nie da. Tym bardziej, że wodę trzeba nosić, nie zawsze ta woda tam oczywiście jest. No, na Majorce też jest piękny szlak, tylko już nie wiem, czy GR221 się nazywa. Jest też taki mniej wymagający i tam już się przecina miasteczka. Ja jestem górołazem, kocham góry. Nie wiem, czy jest piękniejsze miejsce na ziemi niż góry generalnie, tak?
No, ci, którzy mieszkają tak. Na przykład nad morzem, jeżdżą w góry. Ci, którzy mieszkają w górach, odwrotnie.
Tak, nad morze, tak.
Wy jesteście po środku, więc gdzieś dokładnie. Tam trochę tu, trochę tu. No, czyli co? Płyta gdzieś we wrześniu? W październiku? Jesienią,
realnie,
tak?
Nie, realnie płyta będzie luty w przyszłym roku. A, tak, realnie. Bo ja nawet ostatnio usiadłam z Krzysztofem, z producentem, muzykiem, z którym my współpracujemy. Usiedliśmy z kalendarzami. rozpisaliśmy wszystkie utwory, które mamy do zrobienia na płytę i myśleliśmy październik, ale to się po prostu nie dało, bo patrząc się na te wszystkie tygodnie do przodu, ile mamy do zrobienia tego, ile czasu my potrzebujemy, żeby utwór zrobić, bo ja nagrywam z muzykami te utwory. Oczywiście tam trochę elektroniki w tych utworach się pojawia, minimum bym powiedziała, tak? Minimum teraz w Otul mnie też jest minimum elektroniki produkcyjnej, ale wszystkie instrumenty są na żywo. Więc to jest po pierwsze ten okres takiej koncepcji, budowania aranżacji tego utworu. Z racji tego, że ja tych muzyków, z którymi gram, tak dobieram i bardzo szanuję no, ich wirtuozerię, ich doświadczenie, wyobrażenie muzyczne, też nie mam czegoś takiego jak narzucanie na zasadzie, wiesz co, tak zaaranżowaliśmy, ty to zagraj. Bo no, na przykład gra się z takim Janem Gałachem, no to mówienie mu, ty to zagraj, tak jak zaaranżowałem, to w ogóle jest nieporozumienie, dlatego że Janek potrafi wnieść tyle do utworu, że aż szkoda tego tracić. Zresztą przy Ja kocham Śląsk mój, przecież to my usiedliśmy w studiu, Jan posłuchał utworu i od razu kilka wersji zagrał bez żadnych dodatkowych wskazówek, inspiracji. Przy Otul mnie już częściowo mieliśmy aranże porobione, ale te glisy słynne, które tam mówiłam słynne, bo każdy na nie zwraca uwagę, które tam się pojawiają, to jest jego dzieło, które się pojawiło mu po prostu w studiu, tak, kiedy nagrywał. Więc ten proces przez to jest dłuższy, bo to trzeba spotkać się z tymi ludźmi, którzy są w różnych miejscach Polski, to trzeba z nimi trochę pograć, ponagrywać, a potem przejść oczywiście przez ten cały proces produkcyjny, który też trochę zajmuje. Mix, mastering. Więc wyszło nam, że my jesteśmy w stanie tą płytę nagrać prawdopodobnie do końca listopada, ale później potrzebujemy tego okresu, żeby już ją tak dopieścić, sfinalizować i żeby ją wydać, to pewnie będzie okres lutego.
Czekamy zatem, aż się ukaże. Wcześniej pewnie będą pokazywały się kolejne piosenki.
Tak, będą kolejne i pewnie tak zwaną epkę też wydam. Myślę, właśnie wrzesień, październik to będzie tak zwana epka, a później płyta, już takie zakończenie.
To jak dostaniemy następną płytę, to też z ciasteczkami, które szybko zostały zjedzone. Jakby płyta była w formie ciasteczka, też by była zjedzona, bo jest...
A to jest bardzo dobry pomysł,
znakomita,
bardzo
ciekawy. Naprawdę znakomita. Dziękuję ci bardzo za dzisiejsze spotkanie, no i do usłyszenia, do zobaczenia.
Ja
tak
bardzo
jak
dziękuję.
Powiedziałaś, na Podkarpaciu w czasie koncertu. Tak. Kasia Kokoryn była naszym gościem.
Bardzo dziękuję. No i życzę wszystkim słuchaczom Radia Rzeszów, żeby mieli przemiły czas, nie tylko z moją muzyką, chociaż mam nadzieję, że z moją muzyką również, ale no z każdą, którą tutaj w radiu gracie, bo z tego, co już zdążyłam posłuchać, to gracie naprawdę bardzo ciekawe i piękne nuty, niekoniecznie takie dostępne w mainstreamie tak zwanym.